Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
W owym czasie, kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu też trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk, Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chrystusie.
Skoro tak się spotykamy wieczorową porą, niczym Nikodem, przychodzimy do Chrystusa, żeby słuchać Jego słów, to pozwólcie, że będę mówił. Mam nadzieję, że nie tak długo, jak Pan Jezus wtedy z Nikodemem. Ale jednak w kilku słowach jakoś pozwolę sobie skomentować to, co słyszeliśmy. No bo słyszeliśmy historię, która komentarza się domaga. Oto jest Naaman, wódz wojsk syryjskich, który cierpi na trąd. Dowiaduje się, że wyzdrowiał. Potrzeba, żeby poszedł do Izraela. Tam ostatecznie trafia, jak słyszeliśmy, do proroka Elizeusza i ten daje mu wskazówkę przez posłańca. Idź się obmyj w Jordanie. I na to ten trędowaty człowiek się buntuje. I nie chce tego zrobić, bo mówi sobie, wyobrażałem sobie, że wyjdzie do mnie, że coś odmówi jakiejś modlitwy, wyciągnie ręce, a nic takiego się nie stało. Mamy masę rzek w Syrii, dlaczego muszę się kąpać w tej rzece tutaj, w Jordanie? To się wydaje bardzo absurdalne, no bo jak ktoś jest chory i to chory na trąd, to wydaje się, że powinien się brzytwy chwytać, żeby zdobyć zdrowie. A ten się buntuje, także muszą go jego słudzy namawiać, żeby jednak zrobił to, co Elizeusz mu powiedział. Naaman nie jest tak daleki od nas, nie jest tak różny od nas. My postępujemy podobnie, tylko niełatwo się do tego przyznajemy. Ale jednak z biegiem lat zdarza się, i raczej zdarza się w życiu każdego, że Pan Bóg w jego życiu robi rzeczy, które się mu nie podobają, które nie podobają się mi, ponieważ nie spełniają moich oczekiwań, ponieważ nie spełniają moich planów, nie wpisują się w to, co zamierzam. Tylko dzieje się coś nie tak. I wtedy łatwo jest rozczarować się Bogiem. Wtedy łatwo jest się obrazić na Pana Boga. Oczywiście im większa sprawa, im trudniejsza, tym bardziej to rozumiemy przy tych błahoskach. To raczej tego jakoś tak nie przeżywamy. Bo też wydaje nam się, że przecież porządny katolik to nie jest ktoś, kto się na Pana Boga obraża, to nie jest ktoś, kto się buntuje, to nie jest ktoś, kto mógłby się rozczarować Panem Bogiem. Ja bardzo lubię Pismo Święte, ponieważ Pismo Święte to jest taka księga, która nie udaje i ona też się nie rumieni. Jakoś nie wstydzi się różnych historii, które w niej są zapisane. A są tam zapisane historie, które jakoś tak obezwładniająco, szczerze mówią o rzeczach, do których my się nie bardzo chcemy przyznać. I mało kto chce się przyznać do tego, że Panem Bogiem mógłby być rozczarowany, że mu się nie podoba to, co Bóg robi w jego życiu. A Pismo Święte zna co najmniej kilka takich historii, gdzie pisze o rozczarowaniu, które dotyka uczniów, które dotyka naśladowców Jezusa czy innych proroków. I oto na przykład pamiętacie ten fragment, kiedy uczniowie Jana Chrzciciela przychodzą do Jezusa. I oni pytają Go, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też mamy innego czekać. Wyobraźmy sobie tę historię, bo ona jest naprawdę dramatyczna. Oto Jan Chrzciciel jest wtrącony do więzienia. Herod go tam przetrzymuje. A przecież Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa, że jest Mesjaszem. I uczniowie Jana patrzą, co się dzieje. No i widzą, że ten Mesjasz, zamiast zrobić to, co powinien zrobić Mesjasz, to znaczy zebrać tłum i ruszyć na Jerozolimę, żeby wyzwolić ją spod panowania Rzymian i żeby obalić Heroda, to ten Mesjasz, którego wskazał ich nauczyciel, wałęsa się po kraju, gdzieś tam po Galilei na północy i opowiada różne historie, co prawda o Królestwie Niebieskim, ale mówi, że to Królestwo nie jest tego świata. No więc oni są załamani, są rozczarowani. Przecież ten Mesjasz powinien ruszyć do Jerozolimy, wydobyć Jana z więzienia. W końcu to jest jego kuzyn i do tego jeszcze prorok, który wskazał na Jezusa jako na Mesjasza. Ten nic takiego nie robi. Wyobrażam sobie, że poszli z tymi wątpliwościami do Jana Chrzciciela. Bo tak też zresztą jest opisane. Jan Chrzciciel ich wysłał z tym pytaniem do Jezusa. Jesteś tym, który ma przyjść, czy jakoś innego Mesjasza mamy się spodziewać? To jest bardzo ważna wskazówka, której udziela nam Jan Chrzciciel. Wtedy, kiedy Pan Bóg cię rozczarowuje, wtedy, kiedy nie spełnia twoich wyobrażeń, kiedy nie robi tego, co chcesz, to pierwsza sprawa, którą masz do zrobienia, to jest pójść do Niego i zadać Mu pytanie, odsłonić Mu swoje wątpliwości. Do Niego przyjść i pokazać Mu to, co jest w twoim sercu. To robi Jan Chrzciciel ze swoimi uczniami. Idźcie i zapytajcie. I oni przychodzą. A Pan Jezus udziela im odpowiedzi, która z jednej strony im samym może się wydawać wymijająca, ale jest taką fenomenalną jakąś rozmową pomiędzy Janem Chrzcicielem a Jezusem. Bo to Jezus im mówi tak. Idźcie i powiedzcie Janowi. Chromi chodzą, niewidomi widzą, głusi słyszą, a ubogim jest głoszone Królestwo Niebieskie. Jezus wie, że ulubioną księgą Jana Chrzciciela jest Księga Izajasza. Dlatego posyła uczniów ze słowami z tej księgi. Jan Chrzciciel naprawdę polubił Księgę Izajasza. Z niej wybrał sobie imię. Kiedy go pytali, kim jesteś, to cytował Izajasza. I dlatego też Jezus wysyła uczniów Jana Chrzciciela z odpowiedzią, która jest zaczerpnięta z tamtej księgi. Co to jest za odpowiedź? Co on tak naprawdę im mówi? Co może dotrzeć do uczniów, kiedy będą wracali do Jerozolimy, kiedy będą wracali do Jana Chrzciciela i może będą myśleć nad tą odpowiedzią? Zdaje się, że Jezus mówi im tak. Ja nie spełniam oczekiwań. Ja wypełniam obietnice. Oto w proroctwie Izajasza zostało powiedziane, co będzie robił Mesjasz. I może oczekujecie kogoś innego. Ale ja spełniam obietnicę, która została dana. Nie spełniam waszych oczekiwań. To może być z jednej strony bardzo rozczarowujące, że oto Pan Bóg nie jest takim Bogiem, którego chcieli mieć poganie. Że jak my się będziemy do Niego modlić, to On nam będzie dawał to, co Go prosimy, zagwarantuje nam bezpieczeństwo, pomyślność, dobrobyt w zamian za to, że się modlimy. On taki nie jest. I zresztą rozczarowanie uczniów właśnie na to, że Bóg taki nie jest, to jest coś, co się pojawia jak refren w Ewangelii. Pamiętacie po męce Jezusa? Dwóch uczniów idzie do Emaus. I co oni mówią, kiedy Jezus ich zatrzymuje na drodze? Oni mówią, myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela. No to jest bardzo porządne pragnienie, pragnienie, o które modlili się Żydzi, wszyscy pobożni i niepobożni. Każdy z nich czekał, że Bóg wreszcie wyzwoli Izraela. Przecież to jest w Piśmie Świętym powiedziane, że ten lud będzie moim ludem i że on będzie wolnym ludem i tak dalej, że będzie panował. Oni chcieli tylko tego, no właśnie, czego każdy Izraelita się spodziewał. I mówią mu, myśmy się spodziewali, że on wyzwoli Izraela. A oto 3 dni od czasu, kiedy został zamordowany. I pamiętacie, co Jezus im mówi? Jezus nie przebiera w tym momencie w słowach. I mówi im, jest ładne tłumaczenie, ale bo jest powiedziane o nierozumni. Ale tak między nami mówiąc, to myślę, że powiedział mu im o głupi. O głuptasy. Jak nieskory jest wasze serce do wierzenia we wszystko, co zostało powiedziane o Mesjaszu. I jak mówi Łukasz tym razem, zaczął im przypominać proroctwa, które jego dotyczyły i tłumaczyć im słowa proroków i Mojżesza w tym, co odnosiło się do Mesjasza. Znowu potrząsnął nimi i mówi, to nie tak. Nie tak, jak sobie wyobrażasz. Nie według twoich pragnień, tylko według tego, co zostało powiedziane. No i może się okazać, że taki Pan Bóg to nie jest Pan Bóg, którego byśmy chcieli. No lepiej, żeby Bóg jednak spełniał nasze oczekiwania. Żeby Bóg robił to, co chcemy, żeby o co Go prosimy i na czym nam zależy. No to jest naturalne. Przecież każdego z nas dotyka w pewnym momencie taka sytuacja, cierpienie, jakiś ból, kiedy naprawdę chce czegoś dobrego, nawet nie dla siebie. I kiedy chciałby, żeby Bóg mu to dał. Pamiętam bardzo poruszającą historię moich dobrych znajomych z Krakowa. Oni wracali ze szpitala po tym, kiedy stracili drugie dziecko. Drugi raz żona mojego przyjaciela straciła dziecko w czasie, kiedy ono było w ciąży. To było młode małżeństwo wtedy, dzisiaj już nie jest takie młode. I ten mój przyjaciel poszedł do kościoła z tego szpitala i tam się modlił. I mówi Bogu, ale dlaczego? Chcemy być porządnym małżeństwem. Czekaliśmy na to. Chcemy mieć dzieci. Już drugie dziecko miało przyjść na świat i nie przyszło. Dlaczego nam to robisz? My możemy sobie to wyobrazić. Jak bardzo dotknięty był tym, że on służy Bogu, a Bóg nie daje mu tego, przecież co jest dobrym pragnieniem. I tak się modlił w ławce i podchodzi do niego wikary. I mówi, czy Pan by nie przeczytał dzisiaj czytania na mszy? A on mówi, nie przeczytałbym. Ale wikary jakoś tak nie zauważył, że ten człowiek jest naprawdę na ostatnich nogach, że jest jakoś zmielony. I jak to z wyczuciem wikarego nalegał, żeby on jednak przeczytał to czytanie. No i ten się w końcu zgodził. Podchodzi do ambony, kiedy już tam trwa msza, otwiera lekcjonarz i czyta z Księgi Hioba, 38 rozdział. Czy byłeś ze mną, kiedy świat stwarzałem? Czy byłeś ze mną, kiedy kładłem podwaliny ziemi? Czy byłeś ze mną, kiedy oceany napełniałem wodą i dawałem źródło strumieniowi? Czy byłeś ze mną, kiedy Plejady i Oriona wieszałem na nieboskłonie? I tak dalej, i tak dalej. Sięgnijcie do tego rozdziału, 38 i potem 39. Wielka mowa Boga, który odpowiada Hiobowi, który przez ostatnie kilka czy kilkanaście rozdziałów tej księgi skarży się przed Bogiem, że to jest sprawiedliwy, pobożny, a Bóg mu wszystko zabrał. Mój przyjaciel, kiedy to przeczytał, to ostatnie słowa z tego czytania brzmiały: już nic nie powiem, przyłożę rękę do mych ust i zamilknę. Bo dotąd znałem Ciebie tylko ze słyszenia, a teraz poznałem Ciebie twarzą w twarz. No i siadł tam w tym kościele i modlił się dalej i jakoś próbował to wszystko pomieścić w głowie. No bo właśnie to jest ten kłopot, kiedy dotyka nas cierpienie, kiedy dotyka nas jakaś strata, czy kiedy nasze plany są zrujnowane, że zadajemy Bogu pytanie dlaczego. Tak jakbyśmy mogli zmieścić w głowie odpowiedź. Pamiętam, jak była pandemia i różnych teologów pytano o to, czy to jest kara za grzechy. No i jedni odpowiadali, broń Boże, to nie jest kara za grzechy. A inni mówili, tak, oczywiście, to kara za grzechy. Ja się grapałem po głowie i mówię, ciekawe, skąd oni to wiedzą? Żeby to wiedzieć, to trzeba byłoby mieć taki umysł, który pomieści umysł Pana Boga, a nasz umysł nie pomieści. Dlaczego? No dlatego, że Pan Bóg, kiedy coś się dzieje na świecie, ma circa about 8 miliardów powodów do tego, żeby właśnie tak toczyła się historia świata. 8 miliardów powodów, z których każdy ma imię i nazwisko. I Pan Bóg to wszystko mieści. My, którzy pytamy dlaczego, domagamy się tego, żeby Bóg stanął naprzeciwko nas i nam wyjaśnił. Nie możemy tego pojąć. I to jest słabe, w sensie, no, nikt by nie chciał tego słuchać. No, ale taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że myśli Boga nie są moimi myślami i Bogu dzięki. A Jego drogi nie są moimi drogami. Lepszym pytaniem, kiedy dotyka nas coś, czego nie rozumiemy, kiedy dotyka nas coś nie po naszej myśli, to jest pytanie po co? Pytanie o cel, a nie o przyczynę. Po co to się dzieje w moim życiu? Co chcesz przez to uczynić w moim życiu? Jak chcesz mnie ukształtować? Do czego chcesz mnie przez to doprowadzić? Po co? Wtedy, kiedy pytam po co, to staję w pozycji ucznia, który chce być przez Boga poprowadzony do tego, żeby On właśnie coś we mnie ukształtował dzięki tej sytuacji. Nie w buncie, nie tak, że stawiam Boga na ławie oskarżonych i żądam od Niego wyjaśnień, ale wciąż zachowuję wobec Niego respekt i mówię, to poprowadź mnie w tej sytuacji, nawet jeśli ona jest dramatyczna. Chrystus tego najbardziej boleśnie, można powiedzieć, uczył swoich przyjaciół. Pamiętacie historię Łazarza? To jest jedna z tych historii, gdzie Bóg naprawdę się okazuje nieludzki. No bo oto Chrystus dowiaduje się o tym, że Jego przyjaciel Łazarz choruje. Uświadommy to sobie. O nikim w Ewangelii nie jest powiedziane, że jest przyjacielem Jezusa. Z imienia i nazwiska. Tylko o Łazarzu, Marcie i Marii. Do tego jeszcze Marta i Maria prawdopodobnie są starsze od Łazarza. Bo o tym domu, w którym mieszkają, mówi się, że to jest dom Marty i Marii. A to znaczy, że Łazarz jeszcze nie jest pełnoletni. I że on jest najmłodszy z nich. I oto najmłodszy przyjaciel Jezusa choruje. A Jezus opóźnia swoje wyjście i czeka. Jak się okazuje, czeka, aż Łazarz umrze. To jest coś, co się nie mieści w głowie. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca. I kiedy wreszcie dochodzi do Betanii, to Marta wychodzi mu na spotkanie i mówi mu, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wierzę, że jesteś Mesjaszem. I Bóg da ci wszystko, co będziesz Go prosił. Jezus słyszy te słowa i nie wiem, co w nich wysłyszał, ale kiedy ja ich słucham, to słyszę w nich coś takiego, że Marta nie straciła wiary w to, że Jezus jest Mesjaszem, ale że trzyma Go na dystans, że Jego sprawy są ważniejsze niż jej. Bo często tak się niestety dzieje, wtedy, kiedy doświadczamy jakiegoś pokrzyżowania planów, pomimo naszej modlitwy, że nie tracimy wiary w Boga, tylko trzymamy Go na dystans. Tak jakby moje sprawy były za małe, żeby Bóg się tym zajmował. Więc już Go więcej nie kłopoczę. Już Go więcej nie zajmuję. tym, co jest moje, tym, co dla mnie jest ważne. I myślę, że Marta, kiedy mówiła dalej, wierzę w to, że jesteś Mesjaszem i Bóg da ci wszystko, o cokolwiek go będziesz prosił, to mówiła właśnie o tym, tak, ty jesteś Mesjaszem, ale w moim życiu się nim nie okazałeś. Może się mylę, bo przecież tego nie ma w Piśmie Świętym, to są moje domysły, ale jakoś mi to brzmi prawdziwie. I zresztą Jezus zaczyna jej tłumaczyć, że jeżeli uwierzy, to będzie widziała swojego brata zmartwychwstałego. Ale ona mówi, ja wiem, na końcu czasów, kiedy wszyscy będą zmartwychwstawać. Mówi mu, tak, ja wierzę. Tak, tylko że ta wiara to jest coś, co dotyczy końca świata. To jest bardzo, bardzo na dystans. Bardzo, bardzo odległe. Potem przychodzi do Jezusa Maria. Ta nic nie mówi, tylko płacze i urywa, nie wiem, czy w pół zdania, a może tylko tyle chciała powiedzieć. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus, kiedy widzi te siostry płaczące, głęboko się wzruszył. Jezus nie jest nieczuły. On nie patrzy na nie z góry. Nie jest obojętny na to, co się dzieje. On się głęboko wzruszył ich smutkiem, ich płaczem, ich stratą. Więcej, kiedy podszedł do grobu, to gorzko zapłakał. Przecież za chwilę wskrzesi Łazarza. Dlaczego płacze? No właśnie dlatego, że nie jest nieczuły. I on wie, jak wiele bólu, cierpienia musiał przejść Łazarz, jego siostry. Jak wiele lęku. Wtedy, kiedy bał się śmierci. On to wie i nie jest na to nieczuły. Przeciwnie, płacze nad tym. W tym fragmencie Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza Jezus trzykrotnie jest głęboko wzruszony. Właśnie wobec Marty, Marii i tego chłopca, który leży w grobie. I wtedy Jezus mówi, odsuńcie kamień. A Marta, zaradna jak zawsze, mówi mu, nie warto. Nie chcę, żeby Jezus zapamiętał tego młodego chłopaka jako rozkładające się ciało. Chcę mu tego oszczędzić. A Jezus mówi, czy ci nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, to zobaczysz wielkie dzieła Boga. I tutaj dochodzi do najważniejszej rzeczy. Zawsze, kiedy dopuszczamy Boga rzeczywistego do naszego życia, to nasza historia ma dwie części. Jedną część znamy bardzo dobrze. To jest ta część, którą przeżyliśmy. To jest ta część, w której przeżyliśmy również rozczarowanie, bunt. Kiedy nie chcieliśmy jak Naaman obmyć się w Jordanie. Kiedy wyobrażaliśmy sobie, że Bóg zrobi coś innego, że okaże się większy. Kiedy prosiliśmy, nie zostaliśmy wysłuchani. A druga część tej historii to jest taka część, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I ona naprawdę jest taką częścią, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To znaczy, to nie jest wypełnienie naszych pragnień. To nie jest spełnienie naszych marzeń. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, co się stanie wtedy, kiedy dopuścimy Boga rzeczywistego do naszego życia. Tego, który jest, a nie ten, którego chcielibyśmy mieć. I to właśnie tak bardzo wyraziście przeżyła Marta, która zobaczyła, że jej brat wychodzi z grobu. Nie spodziewała się tego. Nie śmiała nawet o to prosić. Nie mogła sobie tego wyobrazić, ale to właśnie się stało. I wiecie, to oczywiście brzmi jak taka bajka i łatwo jest księdzu mówić, ale pamiętam bardzo dokładnie przed 3 laty, jak umierała moja bliska znajoma, znamy się od szkoły średniej. I ona przez 2 lata chorowała na raka. I wszystko dążyło do śmierci. I też bardzo często się modliliśmy za nią, odprawiałem msze, namaszczałem ją i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam też takie bardzo dramatyczne nasze spotkanie. W Sylwestra pojechałem ją odwiedzić. I ona mi zadała pytanie, dlaczego Bóg nie chce mnie uzdrowić? Dlaczego Bóg nie chce mnie uzdrowić? I 2 tygodnie później zmarła. Wiecie, i to nie ma happy endu. Nie ma w tej historii wskrzeszenia. Nie ma w tej historii jakiegoś cudu, który by wszystkiemu zaprzeczył. Nie, jest śmierć. Jest strata. Jest niewysłuchana modlitwa o cud. Jest cierpienie, lęk przed śmiercią. A jednocześnie wtedy, kiedy dopuszczamy Boga, i to się stało między nami, kiedy dopuszczamy Boga, to ta historia ma drugą część. Część, której się nie spodziewamy, ale to już się dzieje. Część, której nie bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić. I wybaczcie, że jakoś nie będę szczególnie odsłaniał tego, co jest drugą częścią tej historii. To jest i osobiste, i intymne. Ale zapewniam was, że nikt się by tego nie spodziewał. I to, co nas czeka, i to, co będzie jawne dla nas wszystkich w niebie, to też jest druga część historii. Właśnie ta, którą się sięga przez wiarę w Boga rzeczywistego. Nie w Boga wyobrażeń, tylko w tego Boga, który naprawdę jest. Dzisiaj śpiewaliśmy "Pragnę ujrzeć Twe oblicze". To bardzo ważne, żebyśmy z tym wezwaniem psalmu zostali. Bo często się dzieje tak, że tak bardzo chcemy różnych rzeczy, że one nam zasłaniają tego, do kogo się modlimy. A tutaj dzisiaj wołaliśmy "Pragnę ujrzeć Twoje oblicze". I to właśnie się dzieje wtedy, kiedy różne sprawy nie są po naszej myśli. Wtedy możemy sobie to przypomnieć. Czy ja chcę ujrzeć Boga? Czy raczej chcę, żeby dał mi to, o co Go proszę? Czy ja jestem zainteresowany tylko tym darem? Czy tym, żebym poznał Boga rzeczywistego, który poprowadzi mnie tam, dokąd się nie spodziewam, że moje życie może mnie zabrać? Który poprowadzi mnie do takich rzeczy, których nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Czy chcę Boga rzeczywistego, czy Boga moich wyobrażeń i pragnień, moich oczekiwań? Czy Boga, który wypełnia obietnice, czy tego, którego jestem w stanie sobie wymarzyć? Jest tylko jeden z nich dwóch. Amen.